Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Rozpoczynamy podcast Energia do zmiany i podsumowanie roku 2020. Ze mną jest Robert Tomaszewski i Dominik Brodacki, czyli cały dział energetyczny Polityki Insight w komplecie. Zacznijmy może od najważniejszych wydarzeń 2020 roku, bo ich było naprawdę bardzo dużo, ale wy tutaj macie ze sobą takie całkiem niezłe, z tego co widzę, notatki. I na początek tak naprawdę od czego trzeba zacząć, jeżeli chodzi o 2020 rok w sektorze energetycznym?
Nie uciekniemy oczywiście od pandemii i od tego, w jaki sposób ona wpłynęła na to, co się dzieje i w energetyce, i w ogóle w polityce klimatycznej, ale może ja bym zaczął od tego, co mi się wydaje jest najważniejsze po tym mijającym roku, czyli od tego, że doszło, moim zdaniem, do klimatycznego przełomu na świecie. To znaczy pandemia się do tego w jakiś sposób przyczyniła. Ona sprawiła, że musieliśmy zamknąć się w naszych domach, ograniczyć zużycie energii, mniej jeździć samochodami i w konsekwencji mniej emitować CO2. Te szacunki mówią, że po tym roku te emisje spadną o około 8%. I ta pandemia na razie wydaje się, że jest taką okazją, którą na pewno w części udało nam się wykorzystać jako światu w walce z globalnym ociepleniem. I spośród tych wydarzeń, które w mijającym roku moim zdaniem były najważniejsze, no to jest zdecydowanie na pierwsze czoło wybijają się Chiny i deklaracja Chin o tym, że osiągną neutralność klimatyczną do 2060 roku. Moim zdaniem jest to coś, co zmienia całą tą architekturę klimatyczną na świecie, jeżeli chodzi o proces przyspieszania transformacji, proces ograniczania emisji, i to będzie miało niesamowity wpływ nie tylko na całą globalną gospodarkę, ale przede wszystkim na to, jak szybko będziemy odchodzić od tych paliw kopalnych. Chiny są największym konsumentem węgla na świecie. Są też największym emitentem. Odpowiadają za ponad 1/4 tych światowych emisji. I ta ich deklaracja wrześniowa o tym, że 10 lat po Unii Europejskiej zamierzają ograniczyć emisje do poziomu zera netto, jest o tyle ważna, że ona wywoła bardzo podobne deklaracje w innych gospodarkach. Do tej pory byliśmy trochę zamknięci w tym naszym europejskim peletonie klimatycznych ambicji. Czekaliśmy z utęsknieniem na to, co zrobią Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o porozumienie paryskie. Liczyliśmy, że Donald Trump jednak się wycofa z tej swojej decyzji. Nie wycofał się. Stany Zjednoczone 4 listopada opuściły porozumienie paryskie tylko po to, by pierwszego dnia prezydentury Joe Bidena do tego porozumienia paryskiego powrócić. I wydaje mi się, że również ta decyzja Pekinu w sprawie neutralności klimatycznej, ona sprawia, że wszyscy, w tym Stany Zjednoczone, będą musiały te ambicje podnosić. My tutaj na liście mamy jeszcze oczywiście wielkie kraje, które nie przystąpiły do tego celu. To są Indie, oczywiście Stany i wiele średnich gospodarek, ale ten 2020 rok tutaj pod tym względem naprawdę zmienił bardzo, bardzo wiele.
To jest też wytrącenie tego argumentu psychologicznego, po co my mamy coś redukować, skoro gdzieś indziej na drugiej półkuli w ogóle Chiny, Indie, Japonia, prawda, Stany Zjednoczone i tak emitują, więc to, że my zredukujemy, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia.
I to jest niesamowicie ważne, o czym mówisz. W sensie w tych dyskusjach na temat tempa transformacji energetycznej, na temat zasadności podejmowania wysiłku klimatycznego, argument, że my nie musimy nic robić, bo inni więksi truciciele też nic nie robią, a to od nich zależy tak naprawdę to, czy temperatura na koniec tego stulecia wzrośnie więcej niż 2 stopnie Celsjusza, czy nie, został wytrącony. Właśnie dzięki tej decyzji Chin, właśnie dzięki temu uporowi Unii Europejskiej, która sama przyjęła zaktualizowany i podwyższony cel redukcji emisji na 2030 rok. Także moim zdaniem, i to jakby tutaj jestem akurat optymistą, to znaczy my wchodzimy w ten proces naprawdę szybszego odchodzenia od paliw kopalnych i prawdopodobnie uda nam się nie powtórzyć tego błędu, który światowa gospodarka popełniła po kryzysie finansowym w 2009 roku, a mianowicie w momencie, w którym wszystko tąpnęło, tąpnęły rynki finansowe, tąpnął wzrost gospodarczy, zaczęła się recesja, nie została wykorzystana okazja do tego, żeby przełożyć to na ograniczanie emisji. Teraz wydaje się to, że mamy to w zasięgu ręki i widząc te wszystkie pakiety stymulacyjne na całym świecie, które mają wydobyć nas z tego kryzysu, ja widzę bardzo dużo takiej nadziei na to, że ten wzrost, ta odbudowa będzie właśnie zielona. I to nie jest tylko Unia Europejska, to nie jest tylko Zachód, ale też nowa ekipa Joe Bidena i wydaje się, że Chiny również dołączą do tego peletonu już w pełnym szczególe, ale tu będziemy musieli poczekać oczywiście na nowy plan pięcioletni, który poznamy w pierwszej połowie 2021 roku.
To Robert, teraz Dominik. To, o czym przed chwilą słyszeliśmy, w takich polskich realiach przekłada się najbardziej na górnictwo węgla kamiennego, oczywiście na energetykę też, ale w pierwszej kolejności na górnictwo węgla kamiennego. I tutaj chyba też jest sytuacja, w której no doszło do jakichś istotnych zmian w 2020 roku, jeżeli chodzi o ten sektor polskiej gospodarki.
Dokładnie. To, co mówił Robert, no to nie odbywa się tak naprawdę wyłącznie gdzieś w stratosferycznej sferze globalnej polityki, ale przekłada się na gospodarkę praktycznie wszystkich krajów świata, łącznie z Polską, która przecież nie zadeklarowała jeszcze, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku. Ale to, co ty powiedziałeś, to rzeczywiście zmiana w górnictwie była, no żeby nie powiedzieć historyczna. W końcu września rząd i górnicze związki zawodowe podpisały porozumienie, na podstawie którego obie strony po raz pierwszy w historii zgodziły się na to, że kopalnie na Śląsku zostaną zlikwidowane. I już jakby abstrahując od tego, kiedy się to wydarzy, czy to będzie 2049, tak jak zakłada porozumienie, czy to będzie wcześniej, czy później, no to już samo to, że doszło do takiego porozumienia, pokazuje, że dokonała się pewna zmiana w sposobie myślenia. To znaczy my musimy po prostu wsiadać do tego klimatycznego pociągu, bo on nam po prostu odjedzie i zostaniemy w tyle. Natomiast śledzenie perypetii górniczych w 2020 roku no, przypominało taką emocjonującą jazdę górską kolejką, można powiedzieć, ponieważ pamiętajmy o tym, że sektor górniczy już w ten rok wszedł w gigantycznym kryzysie, a pandemia go tak naprawdę pogłębiła. I paradoksalnie nawet bym powiedział, że dała rządowi szansę na to, żeby w końcu rozwiązać ten pełzający problem, którego nie mogły rozwiązać kolejne ekipy, to znaczy przerost zatrudnienia w górnictwie, konieczność utrzymywania nierentownych kopalń, rozbuchane przywileje górnicze i oczekiwania strony społecznej, na co z kolei nakładał się spadający popyt na węgiel i konieczność redukowania emisji. Tutaj w momencie wybuchu pandemii, oczywiście w obliczu niepokojów społecznych, ale jednak doszło do wymuszonego zamknięcia części kopalń. To było kilkanaście kopalń na Śląsku, Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Doszło do konieczności redukcji wynagrodzeń. W Polskiej Grupie Górniczej to było bodajże 20%. Także wszyscy zrozumieli, łącznie ze związkowcami, że pewne procesy są już nieodwracalne i jedyne, co można zrobić, to opóźniać albo minimalizować ich skutki. Oczywiście dochodziło do przesileń, tak było chociażby w lipcu czy we wrześniu, kiedy górnicy rozpoczęli protesty pod ziemią, a które to protesty doprowadziły do tego porozumienia, na podstawie którego obie strony symbolicznie zgodziły się na likwidację kopalń. Oczywiście w kolejnych miesiącach szczegóły przyszłości polskiego sektora węglowego były dalej negocjowane i te negocjacje wciąż trwają i będą trwały prawdopodobnie przez cały pierwszy kwartał przyszłego roku, ale już nikt nie kwestionuje tego, że stopniowo będziemy wygaszać kopalnie i odchodzić od węgla.
Zaczęliśmy od polityki klimatycznej, bo te tematy, które będziemy poruszać, mimo iż pozornie mogą wydawać się czasami od niej oderwane, no to są jednak jej skutkami, prawda? Bo będziemy za chwilę rozmawiać o personaliach, o zwycięzcach, o przegranych, ale te personalia trochę też są konsekwencją tego, jak wygląda dzisiaj ta polityka klimatyczna i tego, jaką drogę muszą obierać poszczególne koncerny energetyczne. Gdybyśmy mieli popatrzeć właśnie na te personalia i na zwycięzców przegranych też tego 2020 roku, zacznijmy może od zwycięzców, zawsze przyjemniej, to kogo moglibyśmy wskazać?
2020 rok to był kolejny udany rok dla Daniela Obajtka, czyli prezesa grupy PKN Orlen. On przez ten rok powiększył to swoje paliwowe imperium od energetyczną energię. Dostał zgodę od Komisji Europejskiej, warunkową co prawda, na przejęcie Lotosu. Zbliżył się też bardzo mocno do tego, żeby zrealizować swój kolejny bardzo ważny cel, czyli przejęcie PGNiG-u. Właściwie spacyfikował tą spółkę. Skłonił tak naprawdę do tego, żeby został wybrany prezes, który jest jemu bliski. Wydaje się, że to pasmo sukcesów teraz na koniec roku jest uwieńczone przejęciem Polska Press, czyli właściciela lokalnych dzienników, tygodników, stron internetowych, który ma budować tą medialną potęgę Orlenu, czyli coś, czym ta grupa do tej pory praktycznie w ogóle się nie zajmowała. To oczywiście wzbudziło masę kontrowersji i pytań o to, na ile Orlen staje się takim polskim Gazpromem, czyli spółką, która nie tylko dostarcza paliwo, ale tak naprawdę kontroluje całą tą sferę narracji o tym, jak funkcjonuje. Więc tutaj te kontrowersje na pewno pozostaną z nami na dłuższy czas. Też pytanie, czy ten apetyt mediowy Orlenu się wyczerpie i czy Daniel Obajtek dalej będzie próbował rozszerzać to swoje medialne imperium. Tutaj spekuluje się o tym, że to może być Parkiet, że to może być Rzeczpospolita, czyli naprawdę poważne, opiniotwórcze dzienniki, które mają niesamowity wpływ na jakość debaty publicznej w Polsce. Koncern na razie temu zaprzecza, ale jakby ta lista tych podmiotów, które przejrzymy sobie w tym roku, które przejął Orlen, no pokazuje, że ta ambicja Obajtka jest no niesamowita, tak? W sensie, że ona daleko wykracza poza bycie jedynie prezesem Orlenu. Więc tutaj jest oczywiście pytanie, w jakim kierunku ta jego kariera dalej się rozwinie. Tu jest jeszcze jeden ważny aspekt, który wydarzył się wokół Orlenu i to jest oczywiście deklaracja neutralności klimatycznej przez Orlen. To jest pierwszy polski koncern, w dodatku spółka Skarbu Państwa, która zadeklarowała, że do 2050 roku wyzeruje swoje emisje, pokazała strategię. Mniej więcej w szczególe wiemy, jak to się będzie działo do końca obecnej dekady. Później te 20 lat od 30 roku do połowy stulecia są dosyć enigmatyczne. Zobaczymy, jak sobie Orlen z tym poradzi. Ale fakt jest taki, że rząd, tak jak Dominik wspomniał, nasz, który nie przyjął neutralności klimatycznej, kontroluje swoją największą spółkę, która taki cel zadeklarowała. Więc na pewno ten rok był dla Obajtka bardzo udany, ale nie możemy też zapominać o tym, że lista jego wrogów, no tutaj chyba to słowo jest najbardziej odpowiednie, i w PiSie, i w rządzie, ale też w opinii publicznej, moim zdaniem, no bardzo rośnie, w sensie, że no ta ekspansja musi budzić kontrreakcje i zobaczymy, jak ułożą mu się te kolejne miesiące i lata. No i czy skończy się na Orlenie, czy może jednak nie zobaczymy jakiegoś awansu politycznego.
Wspomniałeś o neutralności klimatycznej, którą Orlen ogłosił jako pierwszy. Dominik z kolei ma na tapecie osobę, której firma również ogłosiła neutralność klimatyczną, prawda? I to była od razu druga firma.
Tutaj oczywiście zgadzam się z Robertem co do tego, że Daniel Obajtek jest bezdyskusyjnym zwycięzcą, przynajmniej póki co 2020 roku. Natomiast całkiem niedaleko w tyle zostaje Wojciech Dąbrowski, szef PGE, który przejął na początku roku stery w największej energetycznej grupie w Polsce. I również tutaj obserwuję zmianę jakościową. Ja pamiętam tą spółkę z ostatnich lat. No to po prostu spółka koncentrowała się na utrzymywaniu pozycji rynkowej, rozwoju tych segmentów działalności, w których już była obecna. Natomiast po przyjściu Wojciecha Dąbrowskiego tam się wydarzyło coś więcej. Tam Wojciech Dąbrowski przyszedł z koncepcją nie tylko zmiany całej grupy, jaką jest PGE, ale także przebudowy całej energetyki. Co więcej, potrafił przekonać do tej koncepcji rząd, który rozpoczął pracę nad stworzeniem roboczo nazwanej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, mającej zgrupować, przejąć od państwowej energetyki elektrownię na węgiel. Wojciech Dąbrowski wymyślił to, że trzeba się pozbyć po prostu aktywów węglowych, bo my na tym tracimy, bo trzeba w końcu zrobić kolejny krok, pozyskać pieniądze na inwestycje w OZE. Przekonał do tego rząd i te prace dalej trwają i również mają się zakończyć, te prace koncepcyjne, w pierwszym kwartale 2021 roku. I oczywiście, tak jak powiedziałeś, zwieńczeniem tego było przyjęcie przez koncern celu neutralności klimatycznej, opublikowanie nowej strategii, co również powoduje, że PGE wsiada w ten klimatyczny pociąg, o którym już wspominałem. I tym bardziej to moją ocenę wzmacnia to, że PGE wyraźnie tutaj odskoczyło nie tylko pod względem wielkości samej spółki, ale także pod względem filozofii działania i wielkoskalowości tego działania innym koncernom energetycznym, takim jak Enea czy Tauron, które również realizują swoje projekty, no ale jednak ich menadżerowie ani te spółki nie mają takiego wpływu na bieg wydarzeń energetycznych i na działania rządu, co PGE.
Dosłownie jedno zdanie komentarza do tego. I Obajtek, i Dąbrowski faktycznie mogą zaliczyć ten rok do udanych, ale wydaje mi się, że ten kolejny, czyli 2021 rok, zarówno dla Obajtka, jak i dla Dąbrowskiego, będzie takim momentem powiedzenia sprawdzam, bo Obajtek będzie musiał się zmierzyć z tym, czy uda mu się przeprowadzić fuzję z Lotosem, czyli wypełnić te warunki, które postawiła przed nim Komisja Europejska, a te są niełatwe, bo pamiętajmy, że on musi sprzedać 30% udziałów w rafinerii w Gdańsku, 80% floty stacji paliwowych Lotosu i bardzo znaczną część magazynów i paliw, czyli de facto otworzyć wrota polskiego rynku paliw przed konkurencją, co na pewno spotka się z kontrowersjami i komentarzami opozycji, opinii publicznej, ekspertów i tak dalej. Natomiast Dąbrowski będzie musiał poradzić sobie z procesem przeniesienia tych aktywów, uspokoić związki zawodowe, które grożą mu protestami, no i przeprowadzić ten proces transformacji. Jest w znacznie trudniejszej sytuacji niż Obajtek, ma też znacznie słabszą pozycję polityczną niż Obajtek, więc to na pewno nie będzie łatwy dla niego rok, ale Obajtek też będzie musiał się potykać z nowymi wyzwaniami.
To wszystko sprawia, że wygrani 2020 roku mogą być przegranymi 2021, ale zanim jeszcze do tego 2021 roku przejdziemy, no to jeszcze może o tych właśnie przegranych, bo to jest jednak tak, że skoro ktoś idzie do góry, no to ktoś musi spaść. Kto jest na tej liście osób, które mają mniejsze wpływy niż w styczniu?
Zacząłem od metafory do podróży górskiej kolejką i myślę, że taką podróż odbył Jerzy Kwieciński, który po wyborach w 2019 roku zrezygnował z kariery ministerialnej po to, żeby zostać prezesem PGNiG i ostatecznie to mu się udało. Przypomnę tylko, że w wyścigu o to stanowisko pokonał nie byle kogo, bo Piotra Woźniaka, człowieka, który no jest bardzo wpływowy, przynajmniej był w Prawie i Sprawiedliwości i wydawało się, że jest wręcz nieusuwalny. A mimo to Kwiecińskiemu się to udało. Mało tego, okres swojej prezesury w PGNiG może zaliczyć naprawdę do udanych. Spółka po pierwsze w marcu wygrała wieloletni spór prawny z Gazpromem, dzięki któremu po pierwsze udało się obniżyć ceny gazu dla Polski, czyli rachunki po prostu za gaz dla Polaków. Po drugie uzyskała od Gazpromu około 6 miliardów złotych odszkodowania z tytułu zawyżanych stawek za gaz. No to było zwycięstwo, wręcz historyczne zwycięstwo nad Rosjanami. Nigdy w życiu nie wygrywaliśmy z nimi na polu gazowym. Oprócz tego spółka notowała świetne wyniki finansowe, odbudowała w dużej części swoją wartość giełdową i przez ten okres pandemii naprawdę przeszła w dobrej kondycji. Więc Jerzy Kwieciński jeszcze powiedzmy gdzieś w czerwcu miał wszystkie podstawy ku temu, żeby sądzić, że jest naprawdę zwycięzcą przynajmniej tej pierwszej połowy roku, aż przyszedł lipiec. Jerzy Kwieciński musiał udać się na konferencję prasową z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem i ogłosić, przyjąć do wiadomości, że PGNiG zostanie przejęty przez Orlen. No, tak jak Robert też powiedział, na początku doprowadziło to do tego, że koniec końców w październiku Jerzy Kwieciński musiał zrezygnować ze stanowiska prezesa PGNiG. Spółka przeszła w strefę wpływów Daniela Obajtka. No a Jerzy Kwieciński ani nie jest już ministrem, ani nie jest prezesem PGNiG i w zasadzie jego przyszłość jest trochę niejasna. Więc zaliczam go jednak mimo wszystko do chyba największych przegranych menadżerów państwowych spółek w tym roku.
Teraz przejdźmy do Roberta, bo mi się przypomina jedna z twoich rozmów z Andrzejem Bubińskim, kiedy rozmawialiście o Piotrze Naimskim i zastanawialiście się, czy jego niepodzielne wpływy już minęły, czy on jeszcze wróci, i Andrzej forsował taką teorię, że jeszcze o Piotrze Naimskim usłyszymy, co po kilku miesiącach, jak możemy zweryfikować tę tezę.
Ja się tutaj cały czas zgadzam z tym bottom line'em naszej rozmowy z Andrzejem, że Piotr Naimski jest cały czas w grze i dużo znaczy, jest cały czas takim mózgiem energetycznym tej formacji rządowej, która kieruje Polską od 5 lat, ale 2020 rok na pewno nie należał do jego udanych. On nie dostał się do Sejmu pod koniec 2019 roku, te jego wpływy polityczne znacząco zmalały. Nie ochronił PGNiG-u, czyli gazowej spółki, która znajdowała się w sferze wpływów, tak to możemy powiedzieć, przed inwazją obcych sił. No i przede wszystkim nie zatrzymał Daniela Obajtka w tej jego ekspansji, a wiadomo, i to jest jakby udowodnione na wszelkie możliwe sposoby, że te napięcie pomiędzy Obajtkiem i Naimskim jest bardzo duże i najprawdopodobniej będzie. I to powiedziawszy, jakby też nawiązując do naszej rozmowy z Andrzejem Bąbińskim, cały czas mam z tyłu głowy to, że Piotr Naimski w przyszłości może jeszcze odegrać ważną rolę w kreowaniu tej polityki. Pamiętajmy, że jesteśmy w trakcie budowy gazociągu Baltic Pipe, czyli jego dzieła życia tak naprawdę. On zostanie w pewnym momencie oddany do użytku. Jesteśmy też w niekończącym się serialu na temat energetyki jądrowej, który Naimski ze wszystkich możliwych swoich sił wspiera. Tutaj kieruje oczy rządu na to, żeby sposoby zacieśniał relacje z Amerykanami. Sądzę, że jeszcze o Neimskim usłyszymy, ale jeżeli mówisz o przegranych tego roku, to ja bym na pierwszym miejscu nie wskazał Neimskiego, ale wskazałbym paradoksalnie obóz transformersów w polskim rządzie. A tutaj poprzez transformersów mam na myśli przede wszystkim panią wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz i pana ministra klimatu Michała Kurtykę. Pani minister już z nami nie ma, odeszła z rządu. Ona znacząco budowała swoją karierę polityczną na wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii, na rozwoju fotowoltaiki, na ciśnięciu tych kwestii związanych z liberalizacją przepisów dotyczących wiatraków. Zabrakło jej i tego głosu, moim zdaniem teraz naprawdę potrzebnego, w tym momencie, kiedy ta transformacja przyspiesza, bardzo mocno brakuje. Michał Kurtyka z kolei cały czas jest ministrem, ale ogłosił, że chciałby zostać sekretarzem generalnym OECD. No i to jakby pokazuje nam horyzont już jego tej kariery ministerialnej. Oczywiście trzymamy kciuki za pana ministra i jego dalszą karierę międzynarodową, ale znowu, wydaje mi się, że w tym momencie, w którym obecnie się znajdujemy, osoby, które rozumieją transformację, widzą i mają pomysły na to, jak ją przyspieszać, są bardzo potrzebne w rządzie, no i ministra Kurtyki prawdopodobnie w tym rządzie w przyszłym roku już nie będzie.
Jakkolwiek zgadzam się z Robertem w sprawie oceny tego roku w odniesieniu do Piotra Naimskiego, to bym chciał jednak podkreślić jedną rzecz, która gdzieś w tych awanturach górniczych, transformacji klimatycznej i szeregu innych wydarzeń związanych z pandemią nam jednak trochę uciekła z pola widzenia, a jednak no, niewątpliwie sukcesem Piotra Naimskiego i podległego mu gaz systemu było uruchomienie w tym roku budowy gazociągu Baltic Pipe. Wiem, że to było bardzo trudne i że pod wieloma względami ta inwestycja mogła złapać dużo większy poślizg. Mimo to się to udało, zarówno na etapie wyboru wykonawcy, w kwietniu został nim włoski koncern Saipem, później ta budowa ruszyła i jest kontynuowana, co wcale jeszcze parę miesięcy temu, powiedzmy w marcu, w kwietniu, wcale nie było takie pewne. Drugim takim projektem jest rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, który ma zostać powiększony z 5 do 7,5 miliarda metrów sześciennych. To są projekty, które nie mogą się opóźnić, ponieważ muszą być gotowe na końcówkę 2022 roku, kiedy wygaśnie nam kontrakt jamalski z Gazpromem. I tutaj no, karkołomne przedsięwzięcie, niewątpliwie w obliczu pracy zdalnej, zamknięcia światowych gospodarek, przeprowadzenia tego procesu, więc tutaj wezmę lekką obronę Piotra Naimskiego i wybiję mocniej właśnie ten aspekt.
Ale zakończyłeś ciekawym akcentem, czyli wspomniałeś o pracy zdalnej, która oczywiście wiąże się i jest konsekwencją tego, że żyjemy w czasach epidemii, w czasach pandemii, a to nas prowadzi do zaskoczeń tego roku. Niemniej jednak, czy w tym sektorze energetycznym macie jakieś inne zaskoczenia niż koronawirus, bo to wydaje się jest już taki temat, który został przewałkowany przez wszystkie strony, na wszystkie sposoby i tak dalej, ale wydaje się też, że sporo innych ciekawych rzeczy, które mogły zaskoczyć obserwatorów sceny energetycznej, działo się w tym roku.
Moim zdaniem tym zwycięzcą bezwzględnym, jeżeli chodzi o kategorię zaskoczenie roku 2020, jest fotowoltaika. Chociaż moim zdaniem wielu ekspertów spodziewało się tego i obserwatorów rynku, że to w tym kierunku pójdzie, że po prostu czeka nas boom, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę warunki gospodarcze, w jakich się znajdujemy, czyli cały czas okres pandemii i te obawy, że no, przecinające się łańcuchy dostaw mogą wpłynąć na tempo rozwoju rynku, no to tempo jest absolutnie imponujące. Ja tylko przypomnę, że my przekroczyliśmy jako kraj ta moc przyłączonych do sieci instalacji fotowoltaicznych 3 gigawaty mocy. To jest ponad 2 razy więcej niż na koniec 2019 roku. Zbliżamy się liczbą prosumentów do poziomu 300 tysięcy. To jest 3 razy więcej niż rok temu. Więc Polacy uwierzyli w słońce, ta energetyka słoneczna zaczęła nam zalewać sieci, no i zmieniać w czasie rzeczywistym tą energetykę, no bo przypomnijmy, słońce i tania energia ze słońca po prostu wypycha z rynku elektrownie węglowe, co jeszcze bardziej przyspiesza naszą transformację. I tak naprawdę ta fotowoltaika jest teraz tym najważniejszym silnikiem, który nas ciągnie do przodu i bezwzględnie uważam, że to jest bardzo takie pozytywne zaskoczenie tego 2020 roku. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach. Wydaje się, że to tempo będzie musiało zwolnić, że rynek jest dosyć mocno przegrzany, że po tym okresie naprawdę dużego takiego wzmożenia, te na przykład te rządowe dotacje związane z programem Mój Prąd, no ten strumień wsparcia będzie coraz mniejszy, no bo ta technologia też staje się coraz bardziej dojrzała i po prostu potrzebuje mniejszych dotacji, co też widzieliśmy w tegorocznych aukcjach OZE, gdzie fotowoltaika była tym dominatorem, ale też potrzebowała mniejszych pieniędzy pieniędzy, więc jakby i korzystamy my na tym, dzięki temu, że nasze rachunki będą niższe, korzystają Polacy, którzy mogą zarobić na tym, że mają na swoich dachach fotowoltaikę, swój własny prąd, no i wreszcie korzysta na tym transformacja, która mogła ruszyć tak naprawdę z kopyta, także to jest dla mnie taki trochę spodziewany, ale mimo wszystko game changer, który będzie miał masę różnych implikacji dla całego rynku i sektora energetycznego.
Dominik, a ciebie co zaskoczyło?
Zacznę od rozwinięcia wypowiedzi Roberta, bo przed naszym nagraniem przeczytałem sobie zapowiedź 2020 roku, którą napisaliśmy rok temu i pamiętam też nasze rozmowy jesienią zeszłego roku, także w tym miejscu, w którym teraz rozmawiamy. Takie małe rozczarowanie to jest jednak rozwój energetyki wiatrowej, który ostatecznie się nie wydarzył. To również miało związek z odejściem z rządu minister Emilewicz, o którym mówił Robert, a która zapowiadała m.in. poluzowanie wymogów związanych z budową wiatraków. No dzisiaj, i to też właśnie pokazują te wyniki aukcji, że energetyka wiatrowa już nie będzie się w Polsce rozwijać, że ta przestrzeń zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym praktycznie nie istnieje. Idziemy w fotowoltaikę. Pozytywne zaskoczenie. Pamiętam nasze rozmowy, tak jak powiedziałem, zeszłoroczne. Mi by w życiu do głowy nie przyszło, że za rok, czyli o tej porze, będziemy rozmawiali już o wyłączaniu elektrowni węglowych, o odchodzeniu od węgla. Jednak największe zaskoczenie dla mnie to jest ZEPAK, czyli spółka Zygmunta Solorza.
Zespół elektrowni Pątnów, Adamów, Konin.
Zgadza się. To jest spółka, która była czwartym największym producentem prądu w Polsce w całości, praktycznie wytwarzającą go z węgla brunatnego, tego bardziej emisyjnego, a spółka, która no, nawet w ostatnich dosłownie paru miesiącach dokonała drastycznej zmiany wektorów swojej polityki. Przypomnę, że najpierw przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki został Piotr Woźny, później Piotr Woźny został prezesem spółki. Spółka także ogłosiła aktualizację swojej strategii zakładającej dynamiczny rozwój w segmencie fotowoltaiki, a co najważniejsze, wyłączenie elektrowni węglowych do 2030 roku, co jest no niewątpliwie zmianą jakościową, bo to jest praktycznie o 180 stopni przebudowanie tej grupy. Jest to coś, co niewątpliwie mi zaimponowało, no i z ciekawością będziemy patrzyli, jak to się będzie udawać w kolejnych miesiącach. Latach.
Ja tylko dorzucę 3 grosze, bo wehikuł inwestycyjny Zygmunta Solorza to jest coś, co działa też w mojej branży, czyli telekomunikacyjnej, i widząc to, jak oni się rozwijają, czyli to, że uruchomili też markę Esoleo i to, że inwestują właśnie mocno w fotowoltaikę, o czym mówiłeś, to wszystko wygląda na to, że się ze sobą jakoś spina i wcale bym się nie zdziwił, gdyby na koniec tego dziesięciolecia okazało się, że tam, gdzie były odkrywki węgla brunatnego, będą jakieś akwaparki, a w elektrowniach i kopalniach będą jakieś muzea i wszędzie tam będą sprzedawane usługi Plusa i cyfrowego Polsatu.
Ad vocem do naszej dyskusji dodam, że zapomnieliśmy o tak naprawdę jednej arcyważnej rzeczy, która wydarzyła się w tym roku i którą już na przykład trochę wyparłem ją z pamięci, ale która moim zdaniem jest bardzo istotna i też pokazuje koniec pewnej epoki. To jest ostateczny koniec budowy elektrowni Ostrołęka C. Te 2 pylony, które są teraz w Ostrołęce, moim zdaniem to jest taki nagrobek tego dziedzictwa ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, który jest widocznym symbolem klęski tego myślenia, że Polska może w izolacji od całej reszty Unii prowadzić politykę energetyczną opartą na dalszym rozwoju paliw kopalnych. Każdym kolejnym miesiącem dowiadujemy się jakichś nowych szczegółów na temat tego projektu. Teraz widzimy, że łącznie utopiono tam ponad 1,4 miliarda złotych. To jest jakby wystawienie świadectwa i bankructwa całej tej koncepcji, że jesteśmy w stanie utrzymać ten węgiel w miksie energetycznym. I dobrze się stało, że to się wreszcie skończyło. Strasznie się stało, że musieliśmy spalić tyle pieniędzy jako też podatnicy, no bo pamiętajmy, to są spółki Skarbu Państwa, które budowały tą elektrownię, ale na szczęście zeszliśmy z tej drogi i możemy już ruszyć ku przyspieszaniu transformacji energetycznej.
Wypadałoby was jeszcze zapytać o to, co może nas czekać w 2021 roku, ale to chyba zostawimy sobie już na styczeń. Bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście podzielić się swoimi wrażeniami z tego 2020 roku. Tymczasem jeszcze mała informacja organizacyjna. Kolejny podcast Energia do zmiany już 5 stycznia 2021 roku. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.